Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, 28 rozdział. W 4 wierszu czytamy, że zebrali się tedy Filistyńczycy i wkroczywszy rozłożyli się obozem w Szunem. Także Saul zebrał wszystkich Izraelitów i rozłożył się obozem w Gilboa. Ten wiersz mówi nam o tym, że nie była to taka jakaś zaczepna działalność Filistynów, jaką często oglądaliśmy w historii, chociażby pierwszej księdze Samuela. Kilka mamy takich przypadków, gdzie Filistyńczycy atakują nadgraniczne miasta. Tutaj czytamy, że Filistyńczycy się zebrali i wygląda na to, że ci królowie filistyńscy z tych różnych miast zebrali całą swoją armię i uderzyli na Izraela zupełnie w inny sposób niż dotychczas. Jeśli spojrzelibyście na mapę, zobaczylibyście, że Filistyni wędrowali na północ i wkroczyli do Izraela jakby do samego serca, do plemienia Isachara. Szunem znajduje się na wielkiej równinie Jezreel. Jest to największe pole bitewne w Izraelu. Jest to wielka dolina, która jakby podzielona jest takie jakby trzy części, jakby trzy palce ręki. I czytamy tutaj, że oni wkroczyli i rozłożyli się tam obozem. Musieli przejść przez dużą część terytorium Izraela, całą swoją armią, co pokazuje nam, że Saul, goniąc Dawida, zaniedbał ochronę kraju, że Filistyni mogli bez problemu wejść do samego serca kraju i tam rozłożyć się obozem. I czytamy, że także Saul zebrał wszystkich Izraelitów, a więc kogo tylko mógł zebrać na tą walkę, wzywał. Więc nie była to, mówię, jakaś taka potyczka gdzieś w jakimś mieście przygranicznym, tylko tutaj mamy spotkanie dwóch armii na ogromnej równinie. Filistyni na północy, koło Szunem, Izraelici u wzgórza Gilboa. Między nimi jakieś 5 kilometrów, ale na tej równinie można widzieć jeden obóz mógł widzieć drugi obóz. Czytamy, że gdy Saul zobaczył obóz Filistyńczyków, zląkł się. I jego serce bardzo się zatrwożyło. Jeśli w języku hebrajskim znajdujemy dwa określenia, które właściwie mówią to samo, to jest to taka forma podkreślenia tego, co miało miejsce. I kiedy czytamy, że zląkł się i jego serce bardzo się zatrwożyło, to oznacza, że Saul był naprawdę przerażony. Jego serce było pełne lęku. Najprawdopodobniej przez jego myśli, przez jego umysł przebiegały wizje tego, co się stanie. Kiedy człowiek jest pełen lęku, to zazwyczaj ma wizję. Wyobraża sobie, co to będzie. I nie są to radosne wizje, jeśli jesteśmy pełni lęku i strachu. I przypuszczam, że Saul w swoim sercu obawiał się, że nadeszła jego godzina. Że to, co Samuel mu już dawno przepowiedział, że Bóg odebrał mu królestwo, przyszło na niego. Oto do tej pory Dawid był wśród Izraela. I gdy Filistyńczycy najeżdżali, widzieliśmy Dawida, który walczył z nimi. Widzieliśmy Dawida, który pokonywał ich, który nie bał się stanąć naprzeciwko Goliata i gdy wysyłany przez Saula tu czy tam, bez problemu pokonywał Filistynów. Za każdym razem Bóg dawał mu zwycięstwo. Ale teraz Dawida nie ma przy Saulu. Więcej, Dawid jest u Filistynów. Dawid jest na służbie filistyńskiego króla. Poprzedni wiersz w zeszłym tygodniu widzieliśmy, mówił o tym, że Samuel nie żyje. Samuel zmarł. Już to minęło jakiś czas od śmierci Samuela. Ale jest to istotna informacja, dlatego że Saul jest osamotniony. Tak naprawdę jego największym problemem było to, że Bóg od niego odstąpił, że Boży Duch opuścił go. I w tym momencie nie ma ani Dawida, ani Samuela, ale co najgorsze, nie ma Boga. Bracia i siostry, nie życzę nikomu z was, ani żadnemu człowiekowi, żeby znaleźć się w takim położeniu, w jakim znalazł się Saul. Patrzący w twarz śmierci, bez przyjaciół i bez Boga. W takim sercu może być tylko strach. W takim sercu nie ma żadnej nadziei. Nie ma się na czym oprzeć. Jest tylko lęk przed tym, co ma nastąpić. I jak dalsza część tego fragmentu nam mówi, Saul wierzył w życie pozagrobowe. Saul wiedział, że ta śmierć na polu bitwy to nie koniec. Saul wiedział, że człowiek po śmierci żyje. A więc czegoż mógł się spodziewać po swojej śmierci? Gdyby chodził z Bogiem, gdyby ufał Bogu, nie musiałby się lękać tego tłumu Filistynów, ich zbroi, ich tarcz, ich włóczni. Dlatego, że jeszcze w nie tak dawnej historii, w nie tak dawnej, nieodległej przeszłości Bóg wzbudzał w Izraelu sędziów, którzy w obliczu podobnych albo jeszcze bardziej zmasowanych ataków wroga byli w stanie ich odeprzeć. Z pewnością słyszał o Gedeonie, o Baraku, o Jefcie, którzy, podobnie jak inni sędziowie, toczyli zwycięskie bitwy z armiami wrogów, które były lepiej uzbrojone i miały przytłaczającą przewagę liczebną. Ale Saul nie miał wiary Gedeona, Baraka i innych. Jego serce jest pełne lęku i trwogi. Jego armia z pewnością nie wyglądała tak jak armia Filistynów. Jego nieczyste sumienie sprawiało, że nie mógł trzeźwo myśleć. Tak długi czas prowokował Boga, przeciwstawiał mu się, obierał swoją własną drogę. I teraz, jak mógł stanąć na czele Bożej armii do walki z wrogami Bożego ludu? Jakiż lęk musiał napawać jego serce, kiedy pamiętał króla Amalekitów, Agaga, którego oszczędził, i jego zwierzęta, które oszczędził rzekomo na ofiarę dla swojego Boga, ale tak naprawdę w akcie nieposłuszeństwa Bogu. Jakimś lękiem musiało być wypełniane jego serce, kiedy pamiętał kapłanów Pana, których całe miasto kazał wyciąć ostrzem miecza. Kiedy myślał o Dawidzie, swoim wiernym słudze, któremu zazdrościł, którego bezlitośnie prześladował, ścigał go, jak ściga się kuropatwę po górach. Ileż to razy Dawid okazywał mu dowody łaski, ale jego serce było nieugięte. Widzicie, w takich chwilach kryzysu te wszystkie rzeczy wracają na człowieka. Sumienie człowieka przywodzi na pamięć nasze nieposłuszeństwo, naszą niewierność, nasze niegodziwe czyny, gdyż musimy niedługo stanąć przed Bogiem, gdyż jest kryzys, w którym wiemy, że potrzebujemy pomocy Boga, ale nasze sumienie mówi nam: Bóg ci nie może pomóc. Mówiliśmy tutaj o wadze czystego sumienia, o pilnowaniu tego, żeby mieć czyste i wrażliwe sumienie, aby nie dopuścić do tego, do czego dopuścił Saul w swoim życiu, że gdy przychodzi godzina kryzysu, nie ma pokoju, nie ma gdzie się zwrócić, nie ma czegoś, na czym mógłby się oprzeć, ale jego serce wypełnia strach i trwoga. Możesz myśleć, jest jeszcze chyba nadzieja dla Saula. Jest jeszcze chyba nadzieja dla takich ludzi, którzy w godzinie kryzysu zwrócą się do Boga. Bracia i siostry, powiem tak. Powtarzamy to ludziom i mówimy światu, że jeśli zwrócą się do Boga, jeśli zawołają do Niego z serca, Bóg się nad nimi zmiłuje. I mamy wiele obietnic Bożych, które mówią tak, wołaj do mnie w godzinie próby, wołaj do mnie w godzinie doświadczenia, wołaj, wzywaj mego imienia, odezwę się. Ale ta historia pokazuje nam, że są wyjątki od tej reguły. I wierzę, że te wyjątki dotyczą ludzi, których apostoł opisuje w liście do Hebrajczyków. Ludzi, którzy doświadczyli łaski Bożej w swoim życiu. Ludzi, którzy doświadczyli mocy przyszłego wieku. Doświadczyli działania Ducha Świętego, tak jak Saul tego doświadczył. Doświadczyli wielokrotnego przemawiania Boga do nich i w tym wszystkim pozostali nieczuli. Oparli się temu, sprzeciwiali się temu, odrzucali ten Boży głos. I kiedy na nich przychodzi doświadczenie, kiedy na nich przychodzi próba, którą wiedzą, że sobie nie poradzą, co robią? Wołają do Boga, bo już nie ma nikogo innego, kto mógłby im pomóc. Ci ludzie też wołają wtedy do Boga. Ludzie, którzy sprzeciwiali mu się, ludzie, którzy bluźnili mu, ludzie, którzy byli mu nieposłuszni, kiedy przychodzi taki kryzys, wołają do Boga. I czytamy w wierszu 6, że Saul wołał do Boga, pytał się Pana, co ma robić, jaką teraz ma objąć, jaką ma obrać drogę, jaką strategię przyjąć. Saul pytał się Pana. I możesz pomyśleć, dobrze, wreszcie jest nadzieja dla Saula. W swojej rozpaczy, w swoim lęku, w swojej obawie zwrócił się do Boga. I czy ktokolwiek, kto zwróciłby się do Boga i pytał Go o radę, nie znalazł Go? Niestety tak. Niestety tak. Są tacy, którzy będą szukać Boga i szukali Boga i szukają Boga i Go nie znajdą. Będą się pytać o Jego radę i tej rady nie dostaną i jej nie usłyszą. Saul, czytamy, pytał się Pana, ale dalej następna część tego wiersza, co nam mówi? Pan nie dał mu odpowiedzi. Nie dał mu odpowiedzi. Ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Bóg nie odpowiedział mu. Bóg nie zwrócił uwagi na jego prośbę. Bóg nie dał mu żadnych wskazówek, co robić. Nie dał mu żadnej zachęty, żadnej nadziei, nic. Cisza. Jego kontakt z Bogiem niebios od dawna już był zerwany. Ale w tej sytuacji Saul uważał, że może przyjść do Boga i zapytać Jego i Bóg mu odpowie. Tak jak wielu ludzi myśli, że jeśli będą chcieli i będą szukać Boga, to Bóg z pewnością im odpowie. Bracie i siostro, pozwól, że na podstawie tej historii muszę stwierdzić, że są ludzie, którzy, kiedy oni się zdecydują, że chcą słuchać Boga, kiedy oni postanowią, że zamierzą się poradzić Boga i zapytać się Boga, usłyszą ciszę, nie usłyszą Bożego głosu, tak jak Jan usłyszał go, o czym czytaliśmy na początku dzisiaj. Nie zobaczą żadnego znaku, żadnej wskazówki, ale Bóg im nie odpowie. Oto Saul kładł się spać i modlił się, Boże, daj mi sen. Bóg przemawia przez sny. Wiedział, że Bóg przemawiał przez sny w przeszłości. Byli pobożni ludzie, którym Bóg się w ten sposób objawił. Pamiętacie Józefa i jego sny, jak Bóg przemawiał do niego przez sny. A więc Saul miał nadzieję, że może i do niego Bóg przemówi. Ale zasnął i obudził się i żadnego snu od Boga. A może przez kapłanów. Ale przecież Saul wybił wszystkich kapłanów. A ten, który pozostał, uciekł do Dawida z efodem. A więc jakiego kapłana miał się pytać? Bardzo możliwe, że ustanowił własnego kapłana. Kapłanów pańskich pozabijał, ale być może sam ustanowił kogoś z ludu, żeby był jego kapłanem. Ale ten kapłan nie miał dla niego żadnego słowa Boga, jeśli takowego się pytał. A prorocy? Kiedy miał przy sobie Bożego proroka Samuela, który przekazywał mu słowo Pana, wtedy go nie słuchał. A teraz nie wiem, gdzie szukał tych proroków ze szkoły Samuela czy innych, ale i oni nie mieli mu nic do powiedzenia. Z żadnego kierunku Saul nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Dlatego podkreślam, że chociaż Słowo Boże daje nam taką obietnicę, iż Bóg będzie do nas mówił, gdy będziemy słuchać, iż da nam się znaleźć, gdy będziemy Go szukać, nie powinniśmy traktować tych Bożych obietnic jako pewnik, na którym bezwzględnie możemy się oprzeć, kiedy nasze serce nie jest w miejscu, gdzie jesteśmy w stanie prawdziwie, szczerze pytać się Go i prawdziwie szukać Go. Kiedy Bóg mówi, szukajcie mnie, a znajdziecie mnie, pukajcie, a otworzą wam, to kogo to mówi? Czy mówi to do tych, którzy w czasach, gdy Bóg do nich mówił, zatykali swe uszy i którzy myślą sobie, jak będę chciał, to przyjdę i zapukam i Bóg musi mi otworzyć, bo obiecał, że otworzy. Jak się Go zapytam, to Bóg z pewnością mi odpowie, bo obiecał, że odpowie. Widzicie, tutaj jest bardzo ważne, z jakim sercem przychodzimy szukać Boga. Wielu ludzi uważa, że skoro Bóg coś powiedział w swoim słowie, to jest zobligowany, żeby to wypełnić. I niejednokrotnie czytamy takie miejsca, które wydają się przeczyć tym Bożym obietnicom, tak jak to tutaj. I zastanawiamy się, to nie fair. Dlaczego Bóg mu nie odpowiedział, skoro on go szukał? Dlaczego Bóg nie dał mu odpowiedzi, skoro on się pytał Boga? Dlaczego Bóg go tak potraktował? Ano dlatego, że Bóg nie jest dłużnikiem żadnego człowieka. Pamiętacie swego czasu Herod? Do niego został posłany Pan Jezus. I czytamy, że Herod wypytywał się go o wiele rzeczy. I co mu Jezus odpowiedział? Nic mu nie odpowiedział. Oto Herod miał Bożego proroka. Był Jan Chrzciciel, który do niego wcześniej przemawiał i mówił mu, jaka jest Boża wola. Ale Herod nie był zainteresowany, żeby słuchać Jana Chrzciciela. Nie był zainteresowany Bożym Słowem, gdy to do niego było kierowane. Ale kiedy przyszedł Jezus, Herod zadawał mu wiele pytań, a Jezus nie miał mu nic do powiedzenia. Dlaczego Bóg czasami nie daje się znaleźć tym, którzy Go szukają? Dlaczego Bóg nie odpowiada czasami tym, którzy się Go pytają? Otwórzcie proszę Księgę Przypowieści Salomona, pierwszy rozdział. Oto Bóg w tej księdze przemawia do nas w takim uosobieniu Bożej mądrości. Pierwszy rozdział Księgi Przypowieści Salomona. I tutaj Bóg mówi ustami mądrości. Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał, ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia. Dlatego ja śmiać się będę z waszej niedoli. Szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach. Gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher. Gdy was ogarnie niedola i utrapienie. To przecież jest miejsce, w którym człowiek najbardziej potrzebuje Boga, nieprawdaż? Jak trwoga, to do Boga. Nawet niewierzący w takich sytuacjach, kiedy ich ogarnie niedola i utrapienie, gdy nieszczęście przyjdzie jak wicher, potrafią wołać do Boga. Ale co Boża mądrość mówi? Ponieważ dlatego, że wcześniej, gdy do was mówiłem, nie chcieliście słuchać i gdy do was kierowałem swe słowa, odrzucaliście je, nie szliście za moją radą, nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, gdy to na was przyjdzie, będę z was szydzić i będę się z was śmiać. Wiersz 28, zobaczcie. Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham. Szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą, bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana. Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem. Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami. Czy słyszysz te słowa? Może myślisz sobie, że to ty zdecydujesz o tym, kiedy będziesz słuchać Bożej mądrości. że to jeszcze nie czas, że jeszcze masz to czy tamto, że dzisiaj ty chcesz sam decydować o sobie, że dzisiaj nie musisz szukać Boga i Jego rad, bo sobie dobrze radzisz, bo wiesz, jak masz postępować. Słowo Boże mówi, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych. A iluż to ludzi słyszy dzisiaj Boży głos i zatwardza swoje serce i mówi, nie będę tego słuchał, nie będę się z tym liczył, mam swoje racje, mam swoje plany, mam swoje... I myślą, że kiedy oni zechcą spotkać się z Bogiem i rozmawiać z Bogiem i pytać się Boga, to Bóg będzie wtedy bardziej niż chętny, żeby z nimi rozmawiać. Ale Boża mądrość ostrzega nas, że w takich sytuacjach, kiedy Bóg stanie się dla nas ostatnią deską ratunku, możemy usłyszeć ciszę. Więcej, możemy usłyszeć śmiech i szyderstwo. Pomyśl, bracie i siostro, jakąż głupotą jest ryzykować taki stan, by dzisiaj zatykać ucho na Boży głos i sądzić, że jak odetkamy uszy, to automatycznie Bóg będzie do nas mówił. Iluż ludzi dzisiaj uważa, że Pan Bóg będzie na każde ich zawołanie, że tylko pstrykną palcem, że tylko zegną swoje kolana i Bóg już będzie ich słuchał, Bóg już będzie miał z nimi społeczność. Obawiam się, że wielu, tak jak Saul, spotka się z zimnym murem. Dzisiaj Słowo Boże mówi, jeśli Jego głos usłyszysz, nie zatwardzaj swojego serca. Oto dzisiaj jest dzień łaski, oto dzisiaj jest dzień zbawienia. Oto dzisiaj jest czas, by szukać Pana, szukać Jego dróg, póki można Go znaleźć. Myślisz sobie, jestem młody, mam czas. Jeszcze przyjdzie czas, żeby słuchać Boga, ale nie wiesz tego, ile masz czasu. Nie wiesz tego, jaki wicher gromadzi się nad Twoim życiem. Co Cię czeka za następnym zakrętem? Nie wiesz tego. I wtedy możesz wołać, i wtedy możesz płakać. I oby Bóg dał Ci się znaleźć, oby Bóg Cię wysłuchał, oby się zlitował nad Tobą. Ale co, jeśli Bóg powie do Ciebie, tak jak do Saula, nie mam Ci nic do powiedzenia. Czy chcesz czekać? Czy chcesz Bogu powiedzieć, kiedy On ma do Ciebie mówić? Czy chcesz Jemu wyznaczać terminy, kiedy On dzisiaj do Ciebie przemawia? Kiedy dzisiaj Cię wzywa do upamiętania? Kiedy dzisiaj daje Ci szansę, byś przyszedł do Niego i zmienił swoje życie, poddając się Jemu, obierając Jego drogi, by nimi chodzić. Wtedy do takich ludzi Bóg mówi, szukajcie mnie, a znajdziecie mnie. Kołaczcie, otworzą wam. Jezus to mówi do swoich uczniów, do tych, którzy poszli za Jego głosem, którzy odpowiedzieli na Jego wezwanie. Nie mówi tego do tych, którzy lekceważą Boga i zatykają swe uszy na Jego głos i sądzą, że Bóg będzie dostępny, kiedy oni będą sobie tego życzyli. Bóg zapowiada swoją ciszę dla tych, którzy dzisiaj zatykają swe uszy, jako karę za ich zaniedbanie słuchania Boga, kiedy mogli Go słuchać, ale myślę, że jest to też wynikiem stanu serca, do którego zatwardziałość człowieka prowadzi. Jeśli tak jak Słowo Boże mówi, dziś jeśli głos mój usłyszycie, nie zatwardzajcie serc. To znaczy, że jeżeli dzisiaj nie usłuchamy Jego głosu, to co zrobimy? Zatwardzimy serca, tak? Jeśli usłuchamy Jego głosu, to nie zatwardzimy naszych serc. Ale jeśli nie usłuchamy, to zatwardzimy nasze serca. I za każdym razem, gdy Bóg mówi do nas, a my mówimy nie, zatwardzamy i zatwardzamy i zatwardzamy nasze serca. I myślimy, że możemy przyjść z takim zatwardziałym sercem i usłyszeć Boży głos? Czy jesteśmy w ogóle w stanie usłyszeć Boży głos, kiedy nasze serca są skamieniałe? Boża pomoc, Boży głos, Boża wola może być poszukiwana nadaremno, jeżeli człowiek nie szuka Boga we właściwej postawie pokory, pokuty, samozaparcia, wiary, a czegoś takiego nie ma w zatwardziałym sercu. Człowiek o zatwardziałym sercu nie jest w stanie wskrzesić w sobie wiary. nie jest w stanie wskrzesić sobie prawdziwej pokory. Może przyjąć pokorną pozę, może uklęknąć, może paść twarzą na ziemię, ale nie jest w stanie mieć serca pokornego, na które Bóg zważa, z którym Bóg chce mieć społeczność. Nie widzimy żadnej z tych cech w Saulu, który szuka Pana. Tak naprawdę, jak czytacie dalej, co się wydarzyło u wróżki Wendor, Saul chce wiedzieć tylko jednego, co ma robić, jak pokonać Filistynów. On jest tylko tym zainteresowany. On nie jest zainteresowany Bogiem, on nie jest zainteresowany powrotem do Boga i służeniem Bogu. On jest zainteresowany tym, jak wyrwać się z tego położenia. Jak poradzić sobie z tym problemem? Tak naprawdę to jest to, przed czym Saul drży, czego się boi. A Bóg nie da się wykorzystywać człowiekowi. Bóg nie pozwoli, żeby człowiek nim manipulował i człowiek dostawał od Boga to, czego człowiek żąda, czego chce, czego szuka. Bóg nie jest dłużnikiem żadnego człowieka. Jeżeli chcemy znaleźć Boga, gdy Go szukamy, musimy mieć właściwy cel. Jeżeli przyświeca nam nasz jakiś egoistyczny cel, jeżeli szukamy Go dlatego, że chcemy coś tylko dla siebie, obawiam się, że wielokrotnie Go nie znajdziemy. Jeżeli nie szukamy chwały Bożej, jeżeli nie szukamy Jego Królestwa wpierw, ale przyświeca nam w tym pragnieniu poznania Boga nasza własna chwała, nasza własna skóra, nasze własne interesy. Jakże często odchodzimy rozczarowani i mówimy, Bóg do mnie nie mówi, ja się pytam Boga, ja chcę wiedzieć, ja chcę znać. Iluż to ludzi słyszałem takich, nawet chrześcijan, którzy mówili, bracie, ja się pytałem, ja się modliłem, Bóg mi nie powiedział, nie wiem, Bóg do mnie nie mówi. Bracie i siostro, zastanów się, z jakim sercem Go szukasz, po co Go szukasz? Czy szukasz Go rzeczywiście dlatego, że chcesz Go uwielbić? Że chcesz wypełnić Jego wolę, jakakolwiek by ona była? Czy po prostu szukasz tego, co Tobie będzie wygodne, co Tobie przyniesie jakieś korzyści? Że tak naprawdę chodzi tutaj o Ciebie, a nie w ogóle nie liczysz się z Bogiem i z Jego myślami, z Jego pragnieniami, z Jego Królestwem. Iluż to ludzi szuka Boga z własnego egoizmu, a potem dziwią się, że Bóg im nie odpowiada. Tak naprawdę, jeśli mamy taką motywację, że szukamy Boga, bo my czegoś potrzebujemy, bo coś dla nas jest ważne, bo chcemy zrealizować jakiś swój cel, to zadaję pytanie, czym różnimy się od wszystkich innych pogan? Czyż poganie nie szukają swoich bogów dokładnie w takim właśnie celu? Czyż nie jest to pogańskie z gruntu myślenie, aby szukać Boga, u którego można coś dla siebie załatwić, że Jemu się złoży jakąś ofiarę i wtedy ten Bóg w zamian da nam coś dobrego, że kupimy niejako u Niego w taki czy w inny sposób, nawet nieraz przez posłuszeństwo, nawet nieraz przez jakieś nasze działanie, coś dla siebie. Czy to jest w ogóle biblijne myślenie? Czy Bóg do czegoś takiego nas powołał, żebyśmy żyli dla siebie i po prostu Bogu służyli, żeby On mógł nam coś dać, mógł nam pomóc, mógł nam w jakiś sposób czegoś udzielić, ratować nas? Wielu ludzi tak postrzega Boga. Dokładnie takie myślenie jest. Nawet mamy przysłowie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, tak? Że jak się Kuba Panu Bogu przypodoba, jak Kuba Panu Bogu da, jak Kuba Panu Bogu będzie posłuszny, to wtedy Pan Bóg też Kubie da i Kubie będzie lepiej, Kubie się będzie lepiej żyło. To jest z gruntu pogańskie myślenie, że możemy kupić sobie łaskę Pana Boga, że możemy kupić sobie jakiekolwiek przywileje, pomoc, ratunek, zbawienie. Wiemy, że to nie jest Boża droga. Oto za czasów proroka Ezechiela ludzie doszli do pomieszania tej całej pogańskiej mentalności z kultem prawdziwego Boga i przychodzili pytać się Boga o radę, przychodzili szukać Bożego objawienia. I zobaczcie, co Bóg przez proroka Ezechiela do nich mówi. Otwórzcie proszę 20 rozdział i przeczytamy tylko jeden wiersz, 31. Księga Ezechiela, 20 rozdział, 31 wiersz. Oto Bóg mówi takie słowa do swojego ludu, który ma takie myślenie. Gdy składacie swoje dary, przeprowadzając przez ogień własne dzieci, kalacie się wszelkimi swoimi bałwanami aż do dnia dzisiejszego. Czy ja mam pozwolić wam się radzić, domu izraelski? Jakom żyw, mówi wszechmocny Pan, nie pozwolę wam się mnie radzić. To jest całe myślenie człowieka. Skalani, pomieszani w swoim myśleniu, upodobnieni do tego świata, przychodzą ze swoimi darami, ofiarami i myślą, że mogą pytać się Boga o radę i że Bóg im odpowie, że Bóg ich poprowadzi w takim stanie. A Bóg mówi, nie pozwolę się wam nie radzić, nie zamierzam w ogóle z wami rozmawiać. Jakaż straszna cisza, jakaż straszna samotność musiała być w duszy Saula, kiedy pytał się Boga i ten mu nie odpowiedział w żaden sposób. Kiedy mówimy o ciszy, zazwyczaj mamy pozytywne skojarzenia, może nie zawsze, ale mówimy o błogiej ciszy, o nocnej ciszy. Czasami mówimy o grobowej ciszy, złowieszcza cisza przed burzą. Ale tutaj mamy do czynienia z czymś daleko, daleko poważniejszym. Kiedy Bóg nie ma nam nic do powiedzenia. Jest to cisza Bożej obojętności. Nie jest to cisza Jego bezradności. Nie jest to cisza Jego niepewności, ale jest to cisza odrzucenia, niezadowolenia, porzucenia człowieka na pastwę jego własnych rad. Czy Bóg odpowie takim ludziom, którzy szukają Go jak Saul? Bracia i siostry, jeśli otworzycie pierwszą księgę Kronik, 10 rozdział i 14 wiersz, co nam mówi? Saul nie pytał się Boga. Tak tam jest napisane. Saul w ogóle się nie pytał Boga. Jak to nie? Przecież tutaj czytaliśmy, że się pytał Boga. Ale pierwsza księga Kronik, 10 rozdział, 14 wiersz. Natchniony autor tej księgi mówi, że Bóg pokarał Saula, dlatego że się nie pytał Boga. Ale pytał się medium, pytał się wróżki, o czym dzisiaj już nie zdążymy powiedzieć. Tak naprawdę dla Boga to, co Saul robił, to w ogóle nie było pytanie się. W Bożej ocenie to wszystko, co Saul robił, było tylko marną religią, która nie jest pytaniem się Boga. Bardzo ważne jest, abyśmy to uchwycili na koniec. To jest ostatnia myśl, bracia, siostry, którą chcę was zostawić. Możesz myśleć, że się modlisz, ale kiedyś Boży sąd powie, ten człowiek się nigdy nie modlił. Ty powiesz, jak to nie? Przecież tyle czasu się modliłem. Na tylu nabożeństwach byłem, tyle pieśni śpiewałem. Ale Bóg powie, nigdy się nie modliłeś. Będą tacy, którzy staną i powiedzą, Jezu, przecież myśmy wyznali Cię naszym Panem. Jezu, przecież my służyliśmy Tobie. A Bóg powie, nigdy Cię nie znałem. Nigdy mi nie służyłeś. Nigdy nie przyjąłeś mojego panowania. Będzie wielu, którzy powiedzą, Panie, przecież tyle pieniędzy dałem. Na konto do zboru wysyłałem. Do skrzyneczki wrzucałem. A Bóg powie, nigdy mi nic nie dałeś. Bracia i siostry, to o czym dzisiaj tu rozmawiamy, to jest bardzo poważna sprawa. Mam nadzieję, że słyszymy ten głos. Jeżeli chcemy służyć Bogu, to musimy służyć Mu w właściwym duchu. Musimy służyć Mu według Jego zasad. W czasie, który On nam wyznacza. To nie jest tak, że my będziemy po swojemu. To nie jest tak, że możemy zdecydować o tym, w jaki sposób, kiedy nam się podoba i że Bóg to uzna, że Bóg to przyjmie, że Bóg pobłogosławi to. Nie, bracie, siostro. To On dyktuje warunki. To On ustala, w jaki sposób to się ma odbywać, w jakim wymiarze to się ma odbywać. Jeśli my dajemy Mu cokolwiek pośredniego, skalanego, nieczystego, Jeżeli nasza ofiara jest taka, jaka była za czasów tego ostatniego proroka, jak on się nazywał? Malachiasza, dziękuję. Kiedy ludzie, czytamy, przynosili Bogu to, co chrome, to, co upośledzone. I Bóg mówi, czy sądzicie, że ja przyjmę taką ofiarę? Spróbujcie złożyć taką ofiarę swojemu namiestnikowi. Zobaczymy, czy on będzie z tego zadowolony. A wielu ludzi dzisiaj myśli, że mogą Panu Bogu służyć tak, jak im się podoba. Wielu ludzi myśli, że to oni ustalają zakres posłuszeństwa, poddania się, ofiarności. O tak, modlą się. O tak, śpiewają pieśni. O tak, pytają się Boga. Tylko co Bóg o tym myśli? Saul szukał Boga. Saul pytał się Boga, ale z zimnym sercem, bez pokuty, bez porzucenia swojej grzeszności, bez oddania się Bogu całkowicie w posłuszeństwo. A kiedy Bóg nie odpowiedział, w następnym wierszu czytamy, że poszedł radzić się samego diabła. To pokazuje mi, gdzie było serce Saula. Jeśli Ty, Boże, mi nie odpowiesz, to ja sobie znajdę inny sposób. Iluż jest ludzi, którzy w taki sposób służą Bogu, w taki sposób chodzą za Bogiem, w taki sposób pytają się Boga. Wszystko jest tylko jedna wielka farsa. I możesz samego siebie okłamać, że modlisz się, że służysz Bogu, że dajesz i tak dalej. Możesz ludzi okłamać, ale Boga nie okłamiesz. I kiedy Bóg odczyta swój wyrok nad twoim, moim życiem, to czytamy, że zakamarki naszych serc wyjdą na jaw. Nasze motywy, nasze intencje, to wszystko będzie ujawnione. Bracie i siostro, jakże ważne jest, abyśmy dzisiaj szukali Boga z całego serca, abyśmy nie lekceważyli Jego głosu, abyśmy nie odkładali na później, abyśmy nie ustalali swoich dróg, zamiast chodzić Jego drogami. Izajasz mówi, szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie, niechaj te słowa ostrzeżenia, niechaj ta tragiczna historia Saula wniesie w nasze serca zbożną, zbawczą bojaźń, oby jego nieposłuszeństwo, oby jego zatwardziałość, oby jego ignorancja i tragiczny stan ducha, w którym się znalazł, otrzymawszy tak wiele, doświadczywszy tak wiele, były dla nas przestrogą, były dla nas ostrzeżeniem, które bierzemy sobie poważnie do serca, aby nie lekceważyć Ciebie, Panie, aby połowicznie Ci nie służyć, aby nie wymyślać sobie, że możemy tak czy inaczej postąpić i to będzie Tobie miłe i Ty zaakceptujesz nasze nieposłuszeństwo, dlatego że rzekomo nasze intencje były dobre. Prosimy, kochany Panie, daj nam usłyszeć dzisiaj Twój głos i nie zatwardzić naszych serc, ale uniżyć się przed Tobą, przyjąć Twe napomnienie, przyjąć tę przestrogę, pozwolić Twemu Duchowi badać stan naszych serc i pokazać nam, gdzie jesteśmy, czy rzeczywiście szukamy Ciebie z całego serca, szukamy Twojego Królestwa wpierw, czy też nasze chrześcijaństwo ma jakiś inny charakter, mamy jakieś inne chrześcijaństwo, które może okazać się pewnego dnia, że jest pogaństwem. Boże, zachowaj nas, ratuj nas przed zniekształcaniem Twoich dróg, przed dodawaniem i ujmowaniem z Twojego słowa. Zachowaj nas, przemawiaj do naszych serc, prosimy. Przemawiaj do nas i daj nam słyszeć Twój głos i pójść za Tobą. I każdego dnia, Panie, szukać Ciebie, pytać się Ciebie, poddawać się Tobie, nie pełnić własnej woli, nie upodabniać się do modły tego świata, ale pełnić Twą wolę. Dopomóż, prosimy. Amen.